Słuchasz polskiego programu SBS.
I teraz jeszcze jedna sprawa, która też jest dosyć dziwna, nieprawdziwa wręcz, że tam dzieci miały rajskie warunki. Nie, tam dzieci nie miały rajskich warunków. Klimat tego regionu jest paskudny. To nie jest klimat dla mieszkańców Europy. Oczywiście musimy się zgodzić z tym, że po tej gehennie Syberii to była rzeczywiście dla nich świetne rozwiązanie. No i sam Maharadża robił wszystko, co w jego mocy, żeby im stworzyć ten mini raj. Jednym takim właśnie faktów jest, że sprowadził na przykład 3 kucharzy, którzy znali kuchnię europejską, żeby ci kucharze gotowali specjalnie właśnie dla tych dzieci. Natomiast dlaczego ja twierdzę, że to nie był raj? Ja byłem tam, ja byłem dwukrotnie i latem tam jest niesamowity skwar. A w porze deszczowej tam są ulewne deszcze monsunowe. Zresztą to widać w dokumentach. Ten obóz funkcjonował tylko rano i wieczorem. W ciągu dnia zamierał, ponieważ warunki były nieznośne. W 1942 roku 80% dzieci było chorych na malarię, ponieważ ten błotnisty teren i tam w czasie deszczów robią się takie stawy i to jest po prostu idealne wylęgarnia komarów. Teraz w jakich warunkach one mieszkały? Oczywiście to nie były żadne warunki domowe, to były warunki obozowe. Obóz cały składał się z 60 baraków. W części z nich były to przeznaczone oczywiście na pomieszczenia gospodarcze. Więc jeżeli byśmy wzięli pod uwagę około 1000 tych uchodźców, które były tam zakwaterowane, mówimy o około 20 osób na jeden barak. Więc musiało nastąpić jakieś kryzysy, jakieś konflikty, jakieś kłótnie w tym takie. Także że takie były realia. Oprócz tego oczywiście, że świetnie to funkcjonowało w stosunku do tego, co oni mieli na Syberii, mieli co jeść, mieli zabawki, mieli własny teatr. Harcerstwo było prowadzone w tym obozie.
Szkoła była.
I teraz jeszcze chciałbym o jednym sprawie powiedzieć, o sprawie, która też nie jest wyjaśniona, o sprawie, kto naprawdę finansował ten obóz. Ja będąc w Indiach spotkałem się z dziennikarką, która jest, oprócz tego, że spotkałem się z rodziną Maharadży Jam Saheb, spotkałem się również z dziennikarką, która jest daleką krewną Maharadży, Anurandy Bhattacharyai, i ona napisała doktorat na temat właśnie tego obozu. Ja bardzo uważnie przestudiowałem ten doktorat i ona jest uważana oczywiście za specjalistką tym, ale zauważyłem niestety nieścisłości. Anurandy trochę naciągała fakty odnośnie finansowania tego obozu, twierdząc, że całe na siebie wziął Maharadża. Nie, to tak nie było. I tutaj chciałem powiedzieć o jeszcze jednej takiej tajemniczej osobie, kapitan Webb. To był angielski oficer, kapitan Archibald Webb. To był główny oficer dla uchodźców rządu Indii. To była taka szara eminencja, który miał niezwykłą władzę. Tego nie potrafiłem jeszcze dojść, dlaczego miał taką niezwykłą władzę w Indii. Między innymi tu wcześniej wspomniałem o majorze Jeffrey Clark, który był zarządcą tego obozu ze strony angielskiej. I to kapitan wydawał rozkazy majorowi, to jest rzecz niespotykalna oczywiście w wojsku. Także tego jeszcze nie doszedłem, ale doszedłem tam w dokumentach, że kapitan Webb robił raporty z działania obozu, wysyłał te raporty do Anglii, dostawał z powrotem instrukcje z Anglii i dostawał również fundusze na działanie tego obozu. Także prawdopodobnie część była sponsorowana przez samego Maharadży, część była sponsorowana przez ten Komitet Pomocy Dzieciom, a część była sponsorowana pieniędzmi z Londynu. I tutaj ja próbowałem rozbić, nie dokończyłem tego jeszcze wątku, ponieważ ja podejrzewam, że te pieniądze z Londynu to były tak naprawdę pieniądze polskiego rządu, a konkretnie złota polskiego rządu. To jest osobna historia, to jest złoto polskiego rządu.
No właśnie.
Rząd polski nie rozliczył się tego złota i ja myślę, że ten złoto polskie było przeznaczone. Część, na pewno rząd angielski zabrał część tego depozytu złota na pokrycie kosztów tych obozów, dwóch obozów, bo jeszcze był oczywiście drugi osób dla rodzin, czyli w Baliwalde był drugi osób w Indiach. Także myślę, że to polskie złoto. Ja zwracałem się, próbowałem rozwiązać tą zagadkę, zwracałem się do Londynu, ale niestety do tej pory nie dostałem odpowiedzi. Rozmawiałem z tą dziennikarką Anurandy w Indiach, ona powiedziała, Tom, jeżeli szukasz odpowiedzi, to odpowiedź na to znajdziesz tylko i wyłącznie w Londynie. Także na pewno następnym razem, jak będę w Londynie, ja spróbuję odnowić ten wątek, jak naprawdę było z tymi pieniędzmi.
Jak zakończyła się ta historia tego obozu? Co się stało? Kiedy ten obóz został zamknięty i gdzie trafiły te polskie sieroty?
To jest następna łzawa historia. W tym czasie, kiedy nasze sieroty przebywały tam w tym Balakhati, w Indiach rozpoczął się bardzo agresywny ruch wyzwoleńczy, żeby się wyzwolić spod okupacji angielskiej. Dzieci nasze sieroty przebywały w tym obozie od 1942 do 1946.
Cztery lata, od 1942 do 1946.
Tak. W 1946 roku nas Maharadża stracił władzę i nie mógł dalej opiekować się tymi dziećmi. I narodził się nowy problem. Co zrobić z tymi sierotkami? Oczywiście wszyscy, którzy przeżyli piekło syberyjskie, stwierdzili, że absolutnie nie można ich odsyłać do Polski. Pomimo, że komuniści zabiegali o to, żeby te sierotki wyjechały do Polski. I tu następuje ciekawa historia, ponieważ delegacja rządu polskiego przyjeżdża do Balakhati i namawia te dzieci, żeby wracały do Polski. I powstaje konflikt, bo ma niezwykły argument ta delegacja polska, ponieważ twierdzą, to są niepełnoletnie osoby, więc są pod opieką państwa polskiego i nikt nie ma prawa ich zatrzymywać. I wtedy wpadają na taki pomysł Maharadża, Franciszek Pluta i major Clare, że idą do sądu, biorą prawnika i cała ta trójka adoptuje wszystkie dzieci jednym hurtem, adoptują i przy następnym spotkaniu mówią, przepraszamy, nie ma takiego argumentu, oni mają swoich rodziców, wszystkie dzieci mają swoich rodziców.
A w tych dzieci było wtedy 700?
Tak, tak, no ale co teraz z nimi zrobić?
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.